Witam Was, kochani, na drugiej godzinie naszego nauczania na temat małżeństwa. I małżeństwo jest bardzo, bardzo ważną kwestią dla Boga i mam nadzieję, że pamiętacie, co było tydzień temu. Jak nie, to prawdopodobnie za niedługo pierwsza część tego nauczania będzie dostępna na naszej stronie internetowej. Bardzo chciałbym zachęcić wszystkich, którzy nie słyszeli pierwszego nauczania, żeby weszli tam i przesłuchali, ponieważ małżeństwo jest bardzo ważną częścią życia każdego z nas. I oczywiście bez względu na to, czy jesteś w małżeństwie, czy nie, czy jesteś w szczęśliwym małżeństwie, czy nie, czy jesteś samotną osobą, singlem, czy dopiero marzysz o mężu i żonie, kwestia małżeństwa i to nauczanie bardzo ci się przyda, bo będziesz wiedziała i będziesz wiedzieć, czego szukać i czego unikać. Także zaczynamy, kochani. Dzisiaj na poprzednim wykładzie, tak nazwę, mówiłem o tym, że Boża miłość jest motorem małżeństwa i nie możemy dać czegoś, czego sami nie przyjęliśmy. Musimy przyjąć Bożą miłość do tego, żeby w ogóle nasze małżeństwo mogło ruszyć z miejsca, tak jak Bóg to zaplanował. Dzisiaj będziemy mówić o tym, czym jest ta Boża miłość. Wyobraźcie sobie, że Boże Słowo daje definicję miłości. I uwaga, taką definicję, którą sam możesz zastosować w swoim życiu i sprawdzić, czy chodzisz w tej Bożej miłości. To jest piękne, bo czasami nauczanie wydaje się takie odległe, nauczanie biblijne, że nie wiesz, jak je zastosować. A tutaj się okazuje, że to jest bardzo, bardzo prosta sprawa. Także chwała Bogu za małżeństwo. Małżeństwo, jak każda inna relacja, wymaga pracy. Wymaga pracy naszej, żeby było jak najlepsze. Każda relacja, czy przyjaźń, czy relacja z dziećmi, czy relacja z rodzicami, to się nie dzieje automatycznie i każda relacja wymaga pracy, ciężkiej pracy. Amen. Żeby była bardzo fajna, to wystarczy poświęcać jej czas i uwagę, żeby relacja jakakolwiek wypaliła. Tym bardziej relacja małżeńska. Relacja małżeńska jest pod nieustannym atakiem i dzisiaj wystarczy włączyć telewizję i widzimy, że cały czas atakują małżeństwo, atakują rodzinę, atakuje się po prostu związek mężczyzny z kobietą. Teraz się mówi, że małżeństwem może być związek mężczyzny z mężczyzną albo kobiety z kobietą. I Boże Słowo określa jasno, czym jest małżeństwo. Małżeństwo jest to związek mężczyzny i kobiety. I to Bóg daje małżeństwo, definicję małżeństwa. Dlaczego? Bo On je ustanowił. Małżeństwo, uwaga, to jest bardzo, bardzo fajne. Małżeństwo jest taką pierwszą instytucją, którą Bóg nadał człowiekowi w ogóle. Ustanowił tutaj na ziemi. Instytucja. Pierwszą instytucją, którą Bóg nadał na ziemi, nie jest rząd, nie jest nawet państwo Izrael, nie jest nawet Kościół. Pierwszą instytucją jest małżeństwo. A co było przed małżeństwem? Bóg, tak, ale jeszcze przed małżeństwem była praca. Bóg dał facetowi pracę, więc idź do roboty, mężczyzno młody, a Bóg da ci żonę, Bóg przyprowadzi ją do ciebie. I mogę to z autopsji powiedzieć, że właśnie tak się stało. I w tym roku minęło 11 lat, odkąd poznaliśmy się z Elą. I reszta już jest historią, tak? Także małżeństwo jest pod atakiem świata, pod atakiem wręcz demonicznym. To jest atak demoniczny. Dlaczego? Bo ono jest obrazem miłości Chrystusa do Kościoła. Bóg ustanowił, że małżeństwo jest symbolem widzialnym tego, co jest niewidzialne. Miłości Chrystusa do nas, do Kościoła. I Boże Słowo mówi, że żona ma być posłuszna mężowi jak Chrystusowi, a Chrystus ma kochać swoją żonę, jak Chrystus umiłował Kościół, oddając za Niego swoje życie. I kiedy ta hierarchia jest zachowana, małżeństwo się udaje. I oczywiście tutaj zaraz, dlatego mam taką wysoką tą mównicę, żeby się schować jakby co. Krzesłami, nie wiadomo czym. Od razu, kiedy mówię o posłuszeństwie żony, czy tam, że żona jest poddana mężowi, to o co ci chodzi, człowieku? I zobaczymy zaraz, na czym to polega. Tak? To nie jest po prostu takie straszne. Ale małżeństwo jest bardzo cenne i bliskie sercu Boga. Amen? Małżeństwo jest też cenne ze względu i praca nad małżeństwem ze względu na nas, na nasze dzieci, na naszych wnuków i na całe społeczeństwo. Kiedy małżeństwo upadnie, społeczeństwo upadnie. Od razu. I kiedy małżeństwo upada, momentalnie wchodzi jakaś, bo świat nie lubi próżni, tak? Te rzeczy nie lubią próżni. Zaraz powstaje jakiś totalitarny rząd, jakieś zwiedzenia, jakiś ucisk ludzi i przyjadą po prostu Hunowie i nas zrównają z ziemią, a oni cenią sobie małżeństwo. Tak jak było z Rzymianami. Rzymianie zaczęli legalizować pewne rzeczy, zaczęli przymrużać oko, zaczęli akceptować związki homoseksualne i taką liberalizację seksualną, czyli jak to się mówi, rewolucję seksualną. No i z potęgi militarnej, która przez wiele wieków panowała na świecie, przyjechali Hunowie, którzy byli dzikusami, zrównali wszystko z ziemią. No i trzeba było od nowa budować. I przez wiele, wiele lat małżeństwo było cenione, ale w XX, XXI wieku znowu zaczęto prowadzić mocne ataki na małżeństwo, a dzisiaj to już nie tylko na małżeństwo, ale na płeć. I mówi się, że jest wiele płci, wiele takich rzeczy. Pamiętacie ten skrót LGBT? Ciekawa kwestia, bo tam jest literka B. Ona oznacza bi, czyli biseksualny, czyli dwie płcie. Oni sami w swojej nazwie mówią, że są tylko dwie płcie. Nawet ogłaszając wielką wolność seksualną. Więc to jest tak niespójne, po prostu to jest głupie. Ale Bóg nie chce, albo inaczej Bóg widzi, że jest atak na małżeństwo i my chcemy w Kościele się przygotować na to. Także małżeństwo jest cenne dla nas, dla naszych dzieci i dla tego społeczeństwa. Jeżeli małżeństwo runie, wtedy runie wszystko inne. Małżeństwo jest też ważne dla relacji w Kościele. Kościół jest mocny, kiedy są zdrowe małżeństwa, kiedy są zdrowe rodziny. I fajnie jest móc wychowywać swoje dzieci w taki sposób, żeby przygotować je na małżeństwo. Celem rodziców jest przygotowanie dzieci do tego, żeby były jak najlepszymi małżonkami dla swoich współmałżonków przyszłych, tak? Czyli dziewczynki dla mężów, a mężowie dla żon. Tylko jak to zrobić teraz, bo mnie nikt nie wychował w taki sposób. Ja myślałem, że ja się ożenię i wszystko się zacznie układać, tak? No pojawiły się domowe obiadki, tak? Przychodziłem z pracy, był obiad. Ale się okazuje, że na tym właśnie małżeństwo nie polega. Nie na tym. Małżeństwo to jest relacja, która odzwierciedla relację Chrystusa do Kościoła, moją relację z Bogiem. I ja mam mieć relację z żoną jak najlepszą. I kiedy tak jest, to wtedy wszystko inne się układa w naszym życiu. Tak to jest. I zobaczcie, list do Kolosan, trzeci rozdział. List do Kolosan, trzeci rozdział od 9 do 14 wersetu. List do Kolosan, trzeci rozdział od 9 do 14 wersetu. Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami, a przyodzialiście się w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Mowa tu o narodzeniu się na nowo i jesteśmy nowym stworzeniem, więc pewne rzeczy, które robiliśmy wcześniej, już nie pasują. tak jak śwince nie pasuje siodło, tak samo do nas nie przystoi kłamanie i oszukiwanie siebie nawzajem. Zobaczcie, Boże Słowo dalej mówi, gdzie nie ma Żyda, ani Greka, obrzezanego, ani nieobrzezanego, cudzoziemca, ani scyty, niewolnika, ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus. Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciwko drugiemu, jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. I Boże Słowo w wielu miejscach odnosi się właśnie do tego, że tak jak Chrystus tobie przebaczył, tak ty przebaczaj innym. Tak jak Chrystus ciebie zaakceptował, tak zaakceptuj innych. Tak jak tutaj możemy podać w 13 wersecie, albo w 12, przepraszam, w serdecznym miłosierdzie. Bóg okazuje mi serdeczne miłosierdzie, więc ja mogę okazywać to serdeczne miłosierdzie innym. Mogę okazywać dobroć, bo Bóg mi okazuje dobroć. Bóg dał mi wszystko, czego potrzebuję, więc mogę być pokornym. On jest tym najwyższym, ja jestem pod nim. On okazał mi łagodność i cierpliwość, więc ja też mogę okazywać to innym. I przede wszystkim zobaczcie, mamy przebaczać jedni drugim, tak jak i Chrystus nam przebaczył. To znaczy, że jeżeli to odnosi się do Kościoła, to przede wszystkim do małżeństwa. Jeżeli ja mam w Kościele przebaczam ci bracie, siostro, przebaczam ci, ale nie przebaczam mojemu małżonkowi, to coś tu jest nie tak z tym obrazkiem, kochani. Więc przede wszystkim te wszystkie rzeczy, które tutaj czytaliśmy, mamy przenieść na nasze małżeństwo. I wtedy, kiedy jest tak w małżeństwie, później to się przenosi też na Kościół. Amen? Czyli tak jak ich, czyli mamy jednych drugim przebaczać i znosić siebie nawzajem. I to robimy też przez wiarę, kochani. Nie zawsze mam ochotę przebaczyć żonie, zwłaszcza, że kolejny raz ma rację. I czasami po prostu budzi się w mężczyźnie, przecież Bóg mnie tutaj postawił na jako głowę w tej rodzinie, a się okazuje po prostu, że nie jestem taki mądry jak szyja, która mną steruje. Tak, głowa, mąż, szyja, żona. Jak się szyja nie obróci, to głowa się też nie obróci. Na szczęście to głowa wydaje polecenia, żeby się szyja obróciła. Amen. Więc kochani, mamy przez wiarę nawet przebaczać sobie nawzajem i znosić siebie nawzajem. Tak w Kościele, jak i tutaj. Więc halleluja. Mamy tą obietnicę Bożą. I zobaczcie, a przede wszystkim, a nade wszystko, 14 werset, czyli ponad to wszystko, o czym rozmawialiśmy tutaj wcześniej, ponad te przebaczanie, ponad te wszystkie inne rzeczy, mamy się przyodziać w miłość, która jest więzią doskonałości. Miłość jest więzią doskonałości, jest spoiwem. Jest taką zaprawą murarską, która trzyma nasze żywe kamienie razem. Boże Słowo mówi, że jesteśmy budowani w Boży dom i że każdy z nas jest tym żywym kamieniem. I Boże Słowo mówi, że miłość Boża jest tym, co nas trzyma razem. Potrzebujemy wchodzić w Bożej miłości, żeby się nie rozpaść. A więc, kochani, przede wszystkim, jeżeli On mówi nade wszystko, przejdziecie się w miłość, to znaczy, że bez miłości to wszystko wcześniejsze jest niemożliwe do wykonania. Ze szczerego się serca. Czyli, ale nie możesz dać czegoś, czego sam nie przyjąłeś. Więc najpierw musisz doznać od Boga przebaczenia. Uwierzyć, że On cię znosi, że On cię lubi, że On cię kocha. I uwaga, musisz przebaczyć też sam sobie. Żeby móc przebaczyć innym, musisz przebaczyć sam sobie. Być może masz jakieś rzeczy, które musisz sobie przebaczyć. Może Diabeł atakuje ciebie myślami, no już rozwiodłeś się, rozwiodłaś się, już nie ma szans dla ciebie na kolejne życie w szczęśliwym małżeństwie. Musisz przebaczyć sobie. Musisz przyjąć Boże przebaczenie dla swojego życia. Może zrobiłeś, może zdradziłeś, może zrobiłeś coś innego. Przyjmij przebaczenie Boże dla swojego życia, bo bez tego nie będziesz mógł przebaczać innym. Amen. I zobaczcie, kochamy Boga, bo On pierwszy nas ukochał. Pamiętacie? To czytaliśmy o tym w pierwszym liście Jana. I w pierwszym liście Jana, 4:7, jak Max mógłbyś to otworzyć? Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, gdyż miłość jest z Boga i każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Tu jest napisane, że miłość jest z Boga. Chciałbym się na tym skupić. Miłość jest z Boga, ona nie jest z ciebie. Ona nie jest wykrzesywana z ciebie. Nie możesz jej sobie sam po prostu obudzić. Tak? Będę kochał, postanawiam kochać. Nie. Miłość jest z Boga, a nie z człowieka. Potrzebujesz przyjąć Bożą miłość do swojego życia, żeby móc kochać innych Bożą miłością. Bo miłość jest z Boga. Nie jesteś w stanie po prostu postanowić i iść w tą stronę, bez poznania miłości Boga. Czyli wybaczamy innym i przede wszystkim wybaczamy najpierw sobie. Dlatego zachęcam też właśnie do wysłuchania poprzedniego nauczania, gdzie mówiliśmy o tej Bożej miłości. I dom, rodzina, kościół, małżeństwo, to wszystko trzeba budować. I budowa sama z siebie oznacza, że trzeba coś złączyć ze sobą, żeby to zbudować. Czyli tą Bożą zaprawą murarską jest miłość Boża. To ona trzyma rodzinę w całości, trzyma, uwaga, Kościół w całości. Kiedy jest Boża miłość, nie będzie rozpadów w Kościele, rozłamów. Nie będzie, będzie dużo przebaczania sobie nawzajem, będzie dużo znoszenia siebie jedni drugich. Ale nie będzie rozpadów, nie będzie, wiecie, wyprowadzek, zabieram pół kościoła i wychodzę, bo jest Boża miłość i my siebie nawzajem kochamy i zależy nam jedni na drugich. Amen? Czyli kościół i małżeństwo trzeba budować. Tak samo jak przyjaźń. Przyjaźń i małżeństwo, one są fajne, kiedy są razem, przyjaźń i małżeństwo, ale każda przyjaźń, każda relacja, każde małżeństwo, one będą testowane. I Boża miłość jest tym, co właśnie trzyma je razem. Nie wiem, czy rozumiecie. Boża miłość jest tym, co trzyma twoje małżeństwo razem. Twoją rodzinę razem. Nie przyjmiesz Bożej miłości, nie jesteś w stanie dawać Bożej miłości swojemu małżonkowi. Musisz przyjąć Bożą miłość względem siebie, a później w niej chodzić. Musisz przebaczyć samemu sobie i swoim bliskim. I ludziom w kościele przebacz, nie? Bo on nie podał mi ręki. Bo pastor powiedział coś. Wiecie, kiedyś mieliśmy tutaj sytuację, ja mówiłem i ktoś powiedział, że ja mówiłem o nim. Kazanie, nie? I obrażony. Na szczęście udało nam się wyjaśnić sytuację, że to Duch Święty cię przekonywał, a nie, że ja mówiłem przeciwko tobie, ja nie wiedziałem, jaką ty masz sytuację w swoim życiu. Ale dzięki Bożej miłości możemy sobie przebaczać i przebaczył mi ten członek zboru naszego. I dzięki Bogu możemy iść dalej, prawda? Boże Słowo zachęca nas do tego, żebyśmy mówili prawdę w miłości. Prawdę w miłości. I prawda jest tym, co nas uwalnia, nie miłość. Wiecie o tym? Boże Słowo mówi, Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana w 8 rozdziale i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. I poznacie prawdę, jeżeli będziecie wykonywać, słuchać moich słów. Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Ale uwaga, wiecie, że wiara jest czynna w miłości. Boże Słowo mówi, list do Galacjan, 5:6. Czyli słowo Pana Jezusa wypowiedziane do nas też jest zawsze wypowiedziane w miłości. I wtedy działa. Więc prawda powiedziana w miłości, wtedy ona działa. Prawda jest jak cegła, a miłość jest jak spoiwo. Ta zaprawa murarska, która trzyma ten budynek w całości. Więc my chcemy tutaj budować na prawdzie Słowa Bożego, na tym, co Słowo Boże mówi. Nie chcemy odchodzić od prawdziwości Bożego Słowa, ale z drugiej strony bez miłości będziemy tylko suchym, pustakiem, nie cegłą, tak? Dobrze. Będziemy suchym kościołem, który nie ma w sobie życia i ma mnóstwo doktryn. I to takich poprawnych, to tak, Bóg uzdrawia, aleluja. Ale co to znaczy? I wtedy jak ktoś jest w kościele chory, przychodzisz, mówisz, no co jest, człowieku? No przecież Bóg mówi, że jesteś uzdrowiony. Czemu nie przyjmujesz tego uzdrowienia? To nie jest chodzenie w miłości, tak? Nie chcemy tak robić. Amen. List do Efezjan, trzeci rozdział. List do Efezjan, trzeci rozdział. Nie zdążyłem dojść do tego fragmentu tydzień temu, więc chwała Bogu, że mogę to zrobić teraz. On mówi o miłości. Apostoł Paweł modli się, aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłością, to jest w miłości, 17 werset, mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość, i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Halleluja. To jest niesamowite. I temu, który według mocy działającej w nas może uczynić o wiele obficie i ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy, jemu niech będzie chwała w Kościele przez Chrystusa Jezusa po wszystkie pokolenia, na wieki wieków. Amen. Halleluja, jesteście wspaniali. Znacie ten werset. Mogę tylko tyle powiedzieć, że apostoł Paweł modli się tutaj o Efezjan i mówi, że chce, żeby byli zakorzenieni i ugruntowani w miłości. Jak to? Zakorzenieni i ugruntowani w miłości. Ugruntowany to znaczy, że nie będziesz wstrząśnięty. A zakorzeniony oznacza, że czerpiesz swoje, przez korzenie, czerpiesz swoje składniki odżywcze też z miłości Bożej. Kiedy to się dzieje, możemy zacząć poznać wraz ze wszystkimi świętymi, tu jest napisane. To znaczy, że potrzebujesz innych świętych, żeby poznać, czym jest tak naprawdę Boża miłość. W sensie doświadczać, żeby ją praktykować, potrzebujesz innych świętych. Czyli potrzebujesz być w kościele, w grupie świętych, bożych ludzi, wśród których możesz praktykować Bożą miłość. Czyli przebaczać, akceptować, znosić jedni drugich. I wtedy poznajesz wymiar tej wielkiej, ogromnej miłości Bożej do ciebie samego, do mnie. I zobaczcie, tu jest napisane, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Jeżeli jest cała pełnia Boga, którą mogę zostać napełniony, to mogę sprawdzić, czy w tej chwili jestem aby napełniony całą pełnią Boga. Jeszcze mi trochę brakuje, bo mógłbym bardziej kochać żonę, bardziej kochać was, bardziej, wiecie, wszystko. Czyli zawsze jest miejsce na wzrost w tej Bożej miłości. Nigdy nie dojdziesz do miejsca, w którym powiesz, już znam całą Bożą miłość, ale po prostu wyobraźcie sobie, że jestem pełen Bożej miłości, czy pełen Boga. O, mam w sobie pełnię Boga. Czy mogę zdradzić moją żonę? Mogę ją zabić? Ona może mnie zabić. Nie, ale kiedy jestem pełen Bożej miłości, kiedy mam pełnię Boga w sobie, czy będę obgadywał brata w kościele albo siostrę? Czy będę się nieuprzejmie odzywał? Nie. Właśnie, i to jest miejsce do wzrostu. Zawsze możemy wzrastać w tej Bożej miłości. Ale w jaki sposób? No właśnie, przez objawienie. Potrzebujemy objawienia, kochani, Bożej miłości. Boża miłość nie przychodzi tak tylko przez przeczytanie tego wersetu, ale przez relację z Bogiem mówisz, Duchu Święty, objaw mi tą Twoją miłość. I nagle patrzysz, widzisz List do Rzymian, 5 rozdział, 8 werset, że Chrystus umarł za Ciebie, kiedy byłeś największym grzesznikiem. On już wtedy za Ciebie umarł. I w tym objawia się miłość Boża do Ciebie. Mówisz, to znaczy, że Chrystus, to, że Chrystus za mnie umarł, to to już jest obraz Bożej miłości do mnie? No tak. I jeszcze mówi dalej wcześniej, że miłość Boża jest rozlana w Twoim sercu przez Ducha Świętego, który jest Ci dany. Czyli ja mam w sobie tą miłość Bożą. Duchu Święty, objaw mi to. Wszystkie Twoje grzechy, przeszłe, teraźniejsze i przyszłe, są przebaczone. Bóg nie zalicza nam naszych upadków, dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, pojednajcie się z Bogiem i tak dalej, i tak dalej. Poznawanie Bożej miłości, ono przychodzi przez objawienie i to tylko część tego, jak ja poznałem Bożą miłość do mnie. Podzieliłem się troszeczkę tym objawieniem, które Bóg mi pokazał, że wszystkie moje grzechy są już przebaczone. Ja mówię, jak to? No bo Chrystus już umarł, kiedy ja jeszcze się nie narodziłem w ogóle. Już wtedy przebaczył grzechy, a On umarł tylko raz. Nie umiera za każdym razem na nabożeństwie podczas Wieczerzy Pańskiej. Tylko raz umarł. 2000 lat temu i tylko raz przelał swoją krew i już więcej ta krew nie płynie z Jego ran. Ona działa, cały czas zyskała mi przebaczenie, ale ona już nie płynie. To znaczy, że mogę przyjąć przebaczenie w każdej chwili, w każdym czasie do mojego życia. Dlatego kiedy przyjmowaliśmy wieczerzę, mówiłem, przyjmij swoje przebaczenie, uwolnienie od poczucia winy. Już teraz. Nie musisz, wiecie, spędzić 3 dni na tym, jak bardzo żałujesz, żeby przyjść do Boga i Mu w końcu powiedzieć, proszę, przepraszam, przebacz mi. Możesz to zrobić od razu. I Bożą miłość poznajemy przez objawienie i przez relacje z Nim. Chcemy być wypełnieni całą pełnią Boga. Amen. I wtedy, kiedy tak jest, nasze małżeństwo jest uzdrowione. Nasze relacje w Kościele są uzdrowione. Wyobraź sobie przyjaźń opartą, mężczyźni, przyjaźń opartą na Bożej miłości. Ona przetrwa wieczność. Ona nie tylko tutaj przetrwa, ale przetrwa wieczność, kiedy jest oparta na Bożej miłości. I jak mówiłem tydzień temu, Boża miłość uzupełnia wszystkie pozostałe rodzaje miłości. Miłość rodzicielską, miłość przyjacielską, braterską i miłość seksualną, miłość eros. Jak dodamy do tych wszystkich miłości tą miłość Bożą, to przebijemy dach. Bo tylko tyle możemy zyskać w miłości seksualnej bez Bożej miłości. Już więcej dalej się nie da. Ale jak dodamy do tego Bożą miłość, to po prostu jest więź, jest radość, jest miłość, jest zaufanie, jest poczucie bezpieczeństwa. To jest wspaniałe. Kiedy dodajemy Bożą miłość do tych wszystkich rzeczy. Także chwała Bogu. Przebaczamy sobie nawzajem, naszym rodzicom, naszym małżonkom, naszym eksmałżonkom, ludziom w Kościele. I teraz pierwszy list do Tesaloniczan, 4:9. Kiedy jesteśmy wypełnieni pełnią Boga, właśnie jesteśmy zdolni do takich rzeczy. Możemy przebaczyć wszystko wszystkim. Zobaczcie, a o miłości braterskiej nie ma potrzeby wam pisać, bo sami zostaliście pouczeni przez Boga, aby się wzajemnie miłować. Czynicie to przecież względem wszystkich braci w całej Macedonii, ale zachęcamy was, bracia, żebyście coraz bardziej w nią obfitowali i gorliwie starali się żyć, spokojnie dbać o swoje sprawy i pracować własnymi rękami, jak wam nakazaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Ale jest tutaj napisane, że nie ma potrzeby was uczyć o miłości braterskiej, ale cały czas w niej wzrastacie. Czyli cały czas jest miejsce na wzrost w Bożej miłości, w poznawaniu Bożej miłości, w przyjmowaniu jej i w okazywaniu jej. Amen? Mam nadzieję, że to już przekazałem, że to nie jest proces, który się kończy tu i teraz i już dalej nie idziemy, tylko to jest cały czas proces przyjmowania i okazywania Bożej miłości. Alleluja. Mam nadzieję, że to zapada w wasze serca, bo po minach widzę, że kawy nie wypiliście. No. Zobaczcie, Boża miłość może pobudzać emocje, ale inne rzeczy też pobudzają emocje. Boża miłość, ona nie jest emocją, ona jest czynnością. To jest Boży charakter. Bóg jest miłością przecież względem nas. I Boża miłość niekoniecznie musi być odczuwalna, że och, jak ja cię kocham. Ale to jest postawa pewna, która może wzbudzić uczucia i emocje, ale niekoniecznie. Bo inne rzeczy też mogą pobudzać emocje. I bardzo często ludzie myślą, że się zakochali albo się odkochali, bo te emocje minęły. Zakochanie się i to... Ja nie mogłem tego zrozumieć, dopóki nie wszedłem w małżeństwo. Zakochanie się to nie jest miłość. To jest po prostu... To są emocje, które... I dobrze jest, kiedy młody mężczyzna i młoda kobieta są pouczeni wcześniej, co to znaczy, że w czasie zakochania nie podejmuje się bardzo ważnych decyzji, tak? Typu wyjdziemy za siebie. Proces poznawania siebie, to jest budowania przyjaźni, to jest coś wspaniałego, fantastycznego i wtedy może pojawić się zakochanie. I okej, chwała Bogu, to jest bardzo fajne, ale samo zakochanie nie oznacza już, że się kochacie. I jest tego dowód, bo ile razy byłeś zakochany i co? A masz jednego męża albo jedną żonę. Oczywiście różne rzeczy mogły się dziać po drodze. Dzisiaj, jak i już... Już w moich czasach, że tak powiem, jak ja się postarzam tutaj dla was, żebyście się czuli młodo, a ja jestem przecież jeszcze przed 40, także. To, że ktoś ma do ciebie jakieś uczucie, nie oznacza, że musisz z nim iść do łóżka. W ogóle to nie oznacza, tak? W ogóle. Nie idź z nikim do łóżka tylko dlatego, że mówi, że cię kocha. Przed małżeństwem nie idź z nikim do łóżka. I jak temu zapobiec? Jak temu zapobiec? Mężczyźni są jak, że tak powiem, wiatr ich może pobudzić. Podmuch wiatru może. I już jest gotowy do współżycia, do akcji. Kobiety znowu są osobami, które są romantykami i przyjmują... Wiecie, i facet od razu mu się coś tam zmienia we łbie, jak się zakocha i zaczyna do kobiety pięknie mówić, dzwonić, pisać wiersze pisze. Robi takie rzeczy i kobieta myśli, że on mnie kocha. I otwiera się na niego i idą do łóżka i w momencie, kiedy pójdą do łóżka, to on już zdobył swoją panią i przestaje się starać o nią i bardzo często tak samo w małżeństwie się dzieje. I ja już zdobyłem żonę, więc nie muszę się o nią starać. Ale zakochanie się to nie jest jeszcze miłość. To jest po prostu, to są emocje, ale i pożądanie może się pojawić w pewnym momencie. Dlatego Boże Słowo zachęca nas do tego, żeby mężczyzna, dobrze jest jak mężczyzna nie dotyka kobiety. I tu nie jest nic religijnego, kochani. To słowo oznacza rozpalanie ognia. Dobrze jest, kiedy mężczyzna nie rozpala kobiety. A wiecie, jak fajnie uniknąć tego rozpalania? Nie dotykać jej. Nie łapcie się za ręce cały czas, nie? Czy całujcie się, bo jak już się całujesz, to już wtedy ten. I że dlaczego? Bo mężczyzno, ty pewnie to wiesz, że jak już rozpalisz kobietę, dziewczynę, to ona już jest zdolna do wszystkiego, tak? Już możecie pójść na całość, ale dopóki dziewczyna stoi jeszcze twardo na skale, to się nic nie stanie. Dziewczyny i córki i rodzice dziewczynek, wy macie odpowiedzialność, żeby je uczyć, żeby im powiedzieć, że to ty tutaj jesteś nagrodą. I jak ty powiesz nie, to będzie nie. Chyba, że facet jest głupi i zrobi ci krzywdę, ale dopóki ty powiesz, nie powiesz tak, jesteście bezpieczni. Boża miłość jest spójnią właśnie też przyszłego małżeństwa. I bardzo często, nie wiem, czy widzieliście parę całującą się w tramwaju albo na przystanku, po prostu to jest, może być urocze, o, jakie fajne, tak się, to, jak się kochają, ale to jest objaw tak naprawdę, kochani, braku poczucia bezpieczeństwa. W momencie, kiedy się ożenisz i wyjdziesz za mąż, dopiero czujesz to poczucie zabezpieczenia, to bezpieczeństwo, że on już jest mój, ona jest, już jest moja i już nie musicie, i zobaczcie, już się nie całujecie tak na przystanku. Dlaczego? Bo nie potrzebujecie sami siebie oszukiwać i upewniać, że to jest ta osoba, że to jest na pewno ta osoba, że już na pewno z nią będę przez całe życie. Nie. Dopiero po małżeństwie, po tym tak, wiesz, że ta osoba jest twoja i że ty jesteś jej. Boże Słowo mówi, że twoje ciało staje się ciałem innej osoby, a jej ciało twoim. To jest poczucie bezpieczeństwa i bardzo często właśnie trzymają się za ręce. Ja bardzo lubię się z Elą trzymać za ręce i chodzimy tutaj i pani tam, co na dole siedzi, mówi, zawsze to skowronki, motylki i ten. Ale my mamy to poczucie bezpieczeństwa, nie? Ale kiedy się jest osobno, nie w małżeństwie, to wtedy po prostu, żeby zapewnić sobie to poczucie bezpieczeństwa, dziewczyna pozwala na więcej. Chłopak oczywiście, hurra, jest zadowolony i po prostu dochodzi do różnych rzeczy. Dlatego dziewczyny, bądźcie mądre i mamy, wy też uczycie swoje córki na pewno, że jest granica. Także jakbym miał córkę, to bym uczył ją i będę uczył wasze córki i waszych synów. Jako pastor, jak powinny się odnosić do siebie nawzajem, żeby budować zdrowe i fajne małżeństwo i nie pokaleczyć się po drodze. Halleluja. To jest piękne przesłanie, słuchajcie, jakie uwolnienie. Małżeństwo daje ci poczucie stabilizacji i pewności. Dopiero. Żadne inne relacje przed, mieszkanie razem nie da ci takiej pewności i relacji. Idziemy dalej. Miłości się uczymy i to jest nowa zmarszczka na mózgu. Miłości się uczymy, a nie zarażamy się nią. Miłość jest powiedzenie, że miłość i rozwolnienie przychodzą z nienacka. Taka męska, tak, taka właśnie jest miłość. Miłość i sraczka przychodzą z nienacka. Nie, wcale tak nie jest. Rozwolnienie może przyjść z nienacka, ale nie miłość. Czyli zakochanie może przyjść z nienacka. Zakochanie może przyjść z nienacka, ale nie miłość. Miłości się musimy nauczyć. I zobaczcie, kiedy przychodzi taka pokusa i mówisz, przeszły już te uczucia, które miałem na początku do swojej żony, to ja już jej nie kocham. Mm-mm. Właśnie nie. Właśnie tutaj się rozpoczyna praktykowanie Bożej miłości. W tej miłości rodzicielskiej albo rodzinnej, którą masz do swojej żony. Boża miłość nigdy się nie wyczerpuje i zawsze możemy w niej wzrastać, tak jak mówił ten werset tutaj. Ale Boża miłość nigdy nie jest, nie zarazisz się nią, tylko musisz się jej nauczyć. I jest dowód na to. List do Tytusa, 2:1. List do Tytusa, 2:1. Jest taki Tytus w Biblii. Wiem, że się kojarzy z małpą, ale Tytus to jest bardzo fajny człowiek, pomocnik apostoła Pawła. I przyszły, albo akurat w tym liście już jest przywódcą Kościoła. I zobaczcie, apostoł Paweł mówi, ty zaś mów to, co jest zgodne ze zdrową nauką. Zobaczcie, jest tu napisane coś takiego, że istnieje coś takiego jak zdrowa nauka. Więc to, co teraz dalej będę czytał, jest zdrową nauką. Boże Słowo mówi, że zdrowej nauki nie zdzierżą, nie ścierpią. Dzisiaj świat nie cierpi dobrej nauki, zdrowej nauki. Zobaczcie, tu jest napisane, starsi mężczyźni niech będą trzeźwi, poważani, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości. To jest do nas, to jest zdrowa nauka. Jacy mamy być? Trzeźwi. Trzeźwi w myśleniu, niekoniecznie, tak też oczywiście, no ale poważni, roztropni, zdrowi w wierze, w miłości, w cierpliwości. My musimy się, faceci, panowie, nauczyć chodzić w tej miłości, w wierze i w cierpliwości. To są rzeczy, które są, no trzeba nam przydać, że tak powiem. Nie chodzimy automatycznie w cierpliwości. Bardzo często wybuchamy i mówimy, no jak nie możesz, zwłaszcza jeżeli chodzi o wytłumaczenie jakiejś dziedziny, w której ty wiesz, śmigasz, jesteś specem i teraz przychodzi żona i mówi, a jak to zrobić? No nie umiesz, no podaj tego telefonu i naprawiasz cudem, ale też nie nauczysz jak naprawić. Boże Słowo mówi, że mamy chodzić w tych rzeczach i to jest zdrowa nauka. I zobaczcie, podobnie starsze kobiety i to jest zdrowa nauka. Niech zachowują się w sposób godny świętych, niech nie oczerniają, czyli to jest jakaś taka natura. Nie? Od razu mogą dyskutować o tych, których nie ma. Nie nadużywają wina, uczą tego, co dobre. I zobaczcie, zdrowa nauka. Niech uczą młode kobiety rozsądku, jak mają kochać swoich mężów i dzieci. Zdrowa nauka mówi, że młodsze, że starsze kobiety w kościele mają uczyć młodsze kobiety, uwaga, jak kochać mężów i dzieci. Czyli te rzeczy nie dzieją się automatycznie. Zdrowa nauka mówi, że musimy... Wyobraźcie sobie pokolenia w kościele Życie Sozo, gdzie dziewczyny mówią, ciocia ta i ta nauczyła mnie, jak kochać mojego męża i moje dzieci. To jest piękna tradycja. I zobaczcie, kto tutaj ma nad tym czuwać. Pastor. Czyli nie mówisz byle czego, tylko przez swoje świadectwo, przez to, jak żyjesz. Ja jestem pewien, że ty możesz uczyć młodsze kobiety tego, jak kochać dzieci i swoich mężów. To znaczy, że każdy, że mężów kocha się inaczej niż kocha się kobiety. I mężczyźni, kobiety kocha się inaczej niż kolegów. Kobiety są inne, jak nie zauważyliście jeszcze. One są dziwne. Trudno je zrozumieć, nie? Bo koledze, wiecie, powiem, cześć tam, tuf. Cześć, brudasie, jak się masz, nie? Syfa masz na nosie, popraw. I jest okej, okay, ale jak tak powiedziałbym żonie, to jest zupełnie inna reakcja. Jak w ogóle ty się do mnie odzywasz? I się okazuje, że ja nie mogę żony traktować tak jak swojego kumpla najlepszego, bo ona jest kobietą. Tutaj trzeba być uprzejmym, miłym. Wyobraźcie sobie, że jak ja się ekscytuję, to podnosi mi się głos troszeczkę, ale tutaj dla tej pani to ja już krzyczę na nią. I jeżeli były jakieś plany na wieczór, to właśnie je zniszczyłem. Więc jeszcze bardziej się we mnie pali. Mówię, co? Ale ja nie chciałem nic powiedzieć, przecież nie podniosłem głosu. Żony są inne, inaczej. Kobiety są inne i musimy się my, panowie, właśnie tu jest napisane w cierpliwości i w wierze kochać nasze żony i te starsze kobiety i nie wiem, co to znaczy starsze. Także załóżmy, że masz już dzieci odchowane i męża wiernego, też wychowanego. Zobaczcie, żeby były roztropne, czyste, żeby zajmowały się domem. Żeby zajmowały się domem? Przecież dzisiaj, właśnie dzisiaj świat nie cierpi zdrowej nauki. Dzisiaj przecież kobieta ma być wolna i w ogóle. I tu nie znaczy, że ma nie robić kariery czy nie pracować, ale kobiety, my bez was, panowie, byśmy w jaskiniach dalej żyli. No. Byśmy dalej chodzili w brudnych ubraniach sprzed tygodnia, nie widząc żadnego problemu, nie używalibyśmy antyperspirantów, nie mówiąc o goleniu brody. Ja bym już taką brodę miał, ale mam żonę, która mnie udomawia. I wy, matki synów i żony mężów, wy wiecie, że to wy udomawiacie swoich samczyków w domu. Tak? To wy właśnie jesteście odpowiedzialne za to, żeby udomowić i przygotować swoje dzieci, swoich synów z perspektywy żony. Czego oczekujesz od żony? Czego żona oczekuje od męża przyszłego? Możesz nauczyć swojego syna tego. A ty, mężu, możesz nauczyć swoją córkę, w jaki sposób udomawiać mężczyznę, tak? Czyli przyszłego męża. To nie znaczy, że kobieta ma nie pracować, ale ma się też zajmować domem. I to jest Boże powołanie dla niej. Kobieta, żona, została powołana do tego, żeby dbać o dom, żeby być błogosławieństwem w domu. Ale mąż ma konkretne zadanie. On ma zapewniać zaopatrzenie domowi. Bóg do tego go powołał. I ty, jako mąż, jesteś odpowiedzialny przed Bogiem za to. To nie znaczy, że nie masz pracować w domu, bo przecież masz firmę w domu. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby przynosić pieniądze do domu, tak? Żeby nie wszystko wisiało na żonie, bo twoja żona nie jest do tego stworzona. Ona może się dokładać do domu, ale to ty jesteś odpowiedzialny przed Bogiem i powołany przez Boga. Namaszczenie jest nad tobą, żeby przynosić zaopatrzenie do domu. I to jest chwała Bogu za ten niesamowity zaszczyt. I oczywiście mąż powinien pomagać w domu. Ja zmywam naczynia, Ela gotuje, ja chodzę na zakupy, Ela robi pranie. Dzięki Bogu za to wszystko. I Ela jeszcze mi wyprasuje, chociaż uczyłem się trochę, także wiem, jak wyprasować sobie koszulę i ten. Ale to Ela robi, bo tak jest między nami i jest fajnie. Poza tym, jak ja bym zrobił pranie, a raz zrobiłem raz? No. Dobrze, że tam nie było czegoś różowego, nie? Znaczy czerwonego, bo by wszystko było różowe. Także, ale ciemne te białe rzeczy wyszły później takie. Ale doceniła Elunia chyba wtedy, tak? Czyli mąż jest powołany do tego, żeby przynosić zaopatrzenie do domu i dbać o rodzinę, a kobieta jest powołana do tego, żeby dbać o dom. To ona decyduje, jakie są firanki, to ona decyduje, jakie są, tak? Czy nie? Czy tak, widzicie, ja się muszę upewnić. Nie? Czuję się, jakbym wpadł do gorącej wody po prostu. Tak, to ta pani decyduje w naszym domu, jak chcemy, żeby to wszystko wyglądało i umówiliśmy się na pewne rzeczy i wy też się możecie umówić. Na przykład ty chcesz mieć swój pokój, w którym wisi Rambo na ścianie i koniec. I to nie jest sypialnia. Tak? No. Także chwała Bogu. To jest odpowiedzialność mężczyzny, żeby zaopatrywać dom. To już chyba skończę na tym fragmencie. Ela pracuje ze mną w służbie, ale nie zaniedbuje domu i mnie. Bo gdybyś, widzicie, ja miałem taką koszulkę Pink Floyd, sobie założyłem, dostałem od brata na Boże Narodzenie i chodzę w niej, jedyna koszulka, w której chodzę 2 dni pod rząd. To jest mój Rambo taki. No i ja ją dzisiaj założyłem, wczoraj w niej byłem, sobie dzisiaj założyłem i Ela mówi, ale widać napis. No i właśnie, to jest właśnie te udomowienie, tak? No to wszedłem do biura i przebrałem, już nie widać napisu. żeby ładnie, no ja nie widziałem tego, że widać napis, no. Przecież bym nie ubrał, gdybym wiedział. Ale Elunia dba o mnie, tak? To jest moja żona. Zobaczcie, trzeźwość umysłu ma kochać męża i dzieci. Wychowywanie dzieci do małżeństwa. Właśnie to jest nasza rola rodziców, żeby przygotować je na małżeństwo. Jedyna rola tak naprawdę. Wychować dobrych dorosłych. Amen? Kobiety i mężczyźni się różnią i to o tym już mówiłem, ale teraz już nie mam czasu, żeby o tym mówić. No to kochani, mam nadzieję, że ten wykład na temat małżeństwa troszeczkę zmienił i zaskoczył was, że nie tego się spodziewaliście, nie? Że tylko po prostu Boża miłość. Boża miłość, musisz przyjąć Bożą miłość, żeby chodzić w małżeństwie, w tej Bożej miłości. Musisz najpierw sam jej doświadczyć. Boża miłość, inaczej miłości musisz się nauczyć, a nie załapujesz jej jak wirusa. Już jakiego to tam sobie dopowiedzcie. No i Boża miłość, jeżeli ty nie nauczysz swojego dziecka tej Bożej miłości, to ktoś inny go nauczy nie Bożej miłości. Także na was leży odpowiedzialność i na Kościele. Dlatego w tym Kościele już nieraz mówiliśmy o małżeństwie i nieraz będziemy mówić dalej. Wiem, że macie na pewno pytania, które gdzieś tam powstały i na pewno na nie odpowiemy w następnych tygodniach, więc słuchajcie sobie tych nauczań na naszej stronie internetowej i zapraszam was na przyszłe nabożeństwo. Będzie jeszcze lepiej. Amen. Kocham was i wierzę, że Bóg ma wspaniałe plany dla was, dla waszych rodzin, dla waszych dzieci, dla naszych dzieci i że ten Kościół naprawdę też będzie, że tak powiem, doświadczał tego błogosławieństwa, które jest w waszych rodzinach.